Wszyscy jesteśmy ze wsi. Podcast o historii i kulturze wsi.
W poprzednich podcastach rozmawialiśmy o tym, jak chłopi się buntowali. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie dlaczego. To jest audycja Wszyscy jesteśmy ze wsi, ja nazywam się Michał Rauscher. Przez lata głównym punktem odniesienia dla buntów i chłopskiego oporu była pańszczyzna. W momencie, kiedy pańszczyzna została zniesiona, czyli dokonało się uwłaszczenia, oczywiście w różnym okresie, w różnych częściach ziem polskich, ten punkt odniesienia zniknął, ale nie zniknęły problemy, które powodowały, że chłopi podejmowali opór, czy wręcz wszczynali bunty. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku możemy mówić o kilku takich ważnych problemach. To znaczy, pierwszy jest taki, że chłopi powoli zaczęli stawać się poważną siłą polityczną, z którą należało się liczyć. Tym bardziej, że państwo przynajmniej w swoich założeniach miało takie podejście, że wszyscy teoretycznie mieli być równi wobec prawa. Chłopi więc domagali się tej równości, domagali się równości ekonomicznej, społecznej. Oczywiście wszystko to działo się w kontekście bardzo tragicznej sytuacji na wsi. Po drugie, możemy też mówić o takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z rodzajem chłopskiej samoorganizacji, organizowaniem własnego szkolnictwa, organizowaniem samopomocy, organizowaniem spółdzielczości, która przejawia się w bardzo wielu wymiarach. Od próby upowszechnienia nasion czy zwierząt hodowlanych, które były bardziej wydajne, aż po organizacje polityczne, czasem wręcz opozycyjne. O podstawach chłopskich buntów opowiedzą nam dzisiaj profesor Janusz Mierzwa z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Cichoracki z Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasi goście razem z profesorem Joanną Dufart z Uniwersytetu Wrocławskiego wydali niedawno wspaniałą książkę Oblicza buntu społecznego w II Rzeczpospolitej – Doby wielkiego kryzysu. Jaki był kontekst chłopskiego buntu? Pytamy profesora Janusza Mierzwę.
W 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, nie było już pańszczyzny, a w ogólnych założeniach państwa wszyscy mieli być równi. Dlaczego chłopi się buntowali, przeciw czemu się buntowali? Po pierwsze, nie do końca jest tak, że w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, bo to oczywiście jest perspektywa Warszawy, Krakowa czy Lublina. Natomiast z perspektywy Wielkopolski, Pomorskiego czy Śląska, Wołynia ten problem wyglądał trochę inaczej. Powtóre, nie jest też prawdą, że w 1918 roku pańszczyzny nie było. Mamy bowiem tutaj pewnego rodzaju wyjątek. Na Spiszu, którego skrawki finalnie znalazły się w granicach Rzeczypospolitej, pewne formy pańszczyzny utrzymywały się, zostały ostatecznie zniesione dopiero w 1931 roku. Po trzecie, też nie jest tak, że kwestia równości była taka oczywista, bo pytanie, w jakim wymiarze i czego ta równość miała dotyczyć. To była kwestia sporu politycznego między lewicą a prawicą, jak również w łonie środowisk sprawujących władzę od listopada 18 do stycznia 19 roku, czyli po prostu środowisk lewicy rewolucyjnej, na przykład co do kwestii przyznania kobietom praw wyborczych. W praktyce bunt chłopski miał swoją dłuższą tradycję. W XIX wieku chłopi protestowali przeciwko pańszczyźnie, wysokim czynszom, ograniczeniom w dostępie do serwitutów. Tego typu wystąpienia miały miejsce na terenie Królestwa Polskiego, ale także Galicji. Na przełomie XIX i XX wieku do tego zaczęły dochodzić jeszcze protesty robotników rolnych, głównie na tle ekonomicznym w związku z wyzyskiem tej grupy zawodowej. Po wybuchu I wojny światowej to napięcie na wsi będzie coraz bardziej narastało wraz z przedłużaniem się walk i pogarszaniem sytuacji ekonomicznej. Dodatkowo, zwłaszcza w XIX roku tu się będzie pojawiał kontekst wrzenia rewolucyjnego w Rosji i w Niemczech. W odniesieniu do wschodu, do Polski będą wracali jeńcy wywiezieni z Galicji, zakładnicy, tak zwani bierzeńcy, czy po prostu uchodźcy, którzy na własne oczy widzieli, czym jest rewolucja. Jak wygląda oddolna parcelacja czy grabież dworów, w jaki sposób własnoręcznie niejako można zmieniać strukturę własności. I będą te wzorce w jakiś sposób przenoszone na ziemię polskie, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach, gdy państwo będzie słabe. Brak będzie instytucji, które będą stały na straży porządku publicznego, porządku społeczno-ekonomicznego. Przykładami tego typu działań może być oczywiście szerzej znana Republika Tarnobrzeska, czyli rozruchy w okresie listopad-grudzień 1918 roku. One się przejawiały m.in. usuwaniem wójtów, przedstawicieli administracji lokalnej przez zradykalizowane masy chłopskie, przeprowadzanie przymusowej parcelacji, organizowanie oddziałów milicji chłopskiej. Podobne wypadki miały zresztą w tym samym czasie miejsce na terenie powiatu zamojskiego czy pińczowskiego. Tam jednak problem był przede wszystkim z robotnikami rolnymi. Oni odmawiali pracy w polu, karmienia inwentarza. No zwrócić należy oczywiście uwagę na to, że te wszystkie rozruchy były tłumione przy użyciu wojska. Wystąpienia tych pierwszych lat Polski Niepodległej można z punktu widzenia przyczyn podzielić na kilka kategorii. Pierwsza sprawa to jest kwestia osadzenia w ciężkim położeniu ekonomicznym chłopów po wojnie światowej. Było ono generalnie pogarszane jeszcze przedłużającymi się walkami o granicę. W tym kontekście chłopi protestowali przeciwko rekwizycjom żywności czy poborowi do wojska, ale istotniejsze, jak się wydaje, będą miały jeszcze pozostałości z czasów feudalnych, pańszczyźnianych, tak? To znaczy pozostałości z okresu zaborów, nieuregulowane zresztą także w okresie jeszcze późniejszym, kwestie odrobków czy wspólnot gruntowych, zagadnienie serwitutów. Ten problem walki o prawo do korzystania z łąk, wyrąb lasów, zajmowanie ziemi dworskiej, to są generalnie te najistotniejsze w tym okresie przyczyny i formy wystąpień chłopskich. Oczywiście niektóre z tych zagadnień, one mają charakter ponadczasowy. Pamiętać należy, że to pojęcie własności prywatnej na wsi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale nie tylko, myślę, że później też, ono w jakiś sposób trochę odbiega od naszego miastowego rozumienia tego pojęcia. No chociażby kwestia podejścia do własności leśnej, tak? Co w lesie, to wspólne. To jest postawa, która będzie charakterystyczna dla chłopów, no nie tylko na przełomie lat 19, 20, 21, ale także w latach 30. możemy te elementy odnaleźć. Drugi moment, jeśli chodzi o przyczyny, to jest kwestia względów o charakterze politycznym, czyli po prostu jakieś tam działania, które były podejmowane, miały na celu usunięcie miejscowego wójta czy sołtysa. Oczywiście pamiętać należy, że część z tych wystąpień, z którymi mamy do czynienia na początku lat 20. to są działania, które były gdzieś osadzone w inspiracjach rewolucyjnych czy komunistycznych. Natomiast warto tego elementu w jakiś sposób nie przeceniać, dlatego że jak się wydaje, zdecydowana większość mimo wszystko jednak miała charakter samorzutny. Wreszcie trzecia kategoria, strajki w środowiskach wiejskich, z którymi mieliśmy do czynienia w latach 20., to bardzo często wystąpienia robotników rolnych, skarżących się na niskie zarobki. Tutaj takim przykładem chociażby może być strajk robotników rolnych na Pomorzu w 1925 roku. No ale to jest generalna pochodna sytuacji ekonomicznej państwa. Rosnąca inflacja spowodowała spadek siły nabywczej pieniądza, wzrost cen, za którym nie nadążały płace. W efekcie hiperinflacja uderzała przede wszystkim w pracowników najemnych. Do strajków w środowiskach wiejskich zachodziło zatem tych samych względów, co w przypadku środowisk miejskich. Dodatkowo dodałbym tutaj jeszcze jeden element, to znaczy w przypadku Pomorza czy Wielkopolski, tutaj jeszcze nam dochodziła kwestia istotnego pogorszenia sytuacji ekonomicznej miejscowego społeczeństwa, no co było związane jak gdyby z konsekwencjami Wielkiej Wojny. Wielkopolska, Pomorze to są obszary, które stały na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż obszar Kongresówki. Były obszarami bardziej zamożnymi, ale także niezniszczonymi przez wydarzenia wojenne i w związku z tym jak gdyby integracja tego obszaru z resztą II Rzeczpospolitej dla społeczności wielkopolskiej, pomorskiej oznaczała tak na dobrą sprawę trochę równanie w dół. Aj, dana, dana,
dana, ja ta, dana, dana. Jak takie chłopskie bunty wyglądały? Mówi profesor Piotr Cichoracki.
Jeśli zastanowić się nad klasyfikacją tego, co określamy mianem buntu społecznego, niepokojów społecznych pierwszej połowy lat 30., no to jest to w odniesieniu do wsi sprawa skomplikowana. O tyle, że jeśli wyłączyć kategorię zajść na tle bezrobocia, mieszkańcy wsi uczestniczyli w sposób mniej lub bardziej istotny we wszystkich pozostałych typach ekscesów. Czy mamy do czynienia z ekscesami natury politycznej, czy mamy do czynienia z kilkoma wystąpieniami o charakterze zbrojnym, no tutaj wieś odgrywała sporą rolę. Ja chciałbym się jednak zatrzymać tylko na tych niepokojach, które były związane wyłącznie z życiem wsi, czyli mówić o kategoriach, jakich nie doszukamy się uczestników pochodzących z szeroko rozumianego niewiejskiego środowiska. Jeśli chodzi o wieś, to monopolizowała ona niepokoje o charakterze antypodatkowym czy antymodernizacyjnym. Opór stawiany instytucjom państwa w związku ze ściąganiem należności bądź stawianiem wymagań. Oczywiście tutaj możemy mówić o w sferze fiskalnej, finansowej, ale też pamiętajmy o zjawisku szarwarków, prawda? Czyli swego rodzaju służebnościach nakładanych na ludność wiejską. Tak sformułowana, tak określona kategoria czy kategorie były skoncentrowane na części obszarów II Rzeczpospolitej. W trakcie badań tego zagadnienia wraz z kolegami Janną Dufrat i Januszem Mierzwą wyselekcjonowaliśmy około 200 przypadków, które wypełniały właśnie takie założenia. I co zwraca uwagę? Około 80% tych incydentów miało miejsce na obszarze zaboru rosyjskiego, ale zwłaszcza na wschód od umownej linii Bugu, czyli województwo wileńskie, nowogródzkie, poleskie, wołyńskie, a z obszarów zdominowanych przez ludność polską, z zasadniczą przewagą ludności polskiej, to województwo lubelskie. Jeśli chodzi o charakter czy moment wybuchu tych niepokojów, najczęściej te wystąpienia miały charakter żywiołowy, oddolny i jakkolwiek możemy się domyślać, że do mieszkańców wsi docierała czy propaganda opozycji legalnej, czy propaganda komunistyczna, wywrotowa, to te wystąpienia nie są w swej przytłaczającej większości jakkolwiek zorganizowane. Ich liczebność po stronie tych, którzy podnosili rękę na urzędników państwowych, no wahała się od kilkudziesięciu do kilkuset osób, ale też cecha charakterystyczna w stosunku do zdecydowanej większości tych wypadków, miały one punktowy charakter. Nie rozlewały się na większą ilość miejscowości, wsi, za wyjątkiem tak zwanego powstania leskiego.
Z gazety Ilustrowana Republika 21 lipca 1932 roku. Wczoraj rozpoczął się przed sądem doraźnym proces o zajścia w Łoboźwi w powiecie leskim. Akt oskarżenia zarzuca podsądnym, że w dniu 30 czerwca w Łoboźwi użyli, mimo upomnienia zwierzchności, gwałtownych środków. Dokonali napadu na patrol policyjny, rozbroili policjantów, splądrowali plebanię i dwór oraz pozbawili wolności osobistej policjantów, jak również proboszcza rzymskokatolickiego Czebierę oraz strzelali ostrem nabojami do policji. Oskarżony zeznaje, że krytycznego dnia wraz z innymi znalazł się pod krzyżem wkopanym na pamiątkę zniesienia pańszczyzny. Tam doszła do niego wiadomość, że obok plebanii zbiera się tłum. Udał się wraz z innymi na plebanię i tam znalazł się w posiadaniu karabinu.
Doszło tam do wystąpień, które zaangażowały kilka tysięcy, co najmniej kilka tysięcy mieszkańców południowej części powiatu leskiego, na tle przekonania tej ludności, że oto rząd przygotowuje się do przywrócenia pańszczyzny, a więc no, tego ciężaru, który został zniesiony na tym obszarze przeszło 70 lat. Tło stanowiła taka inicjatywa o charakterze szarwarku, jakby wymuszenia czy narzucenia ludności powinności przy budowie dróg. Rzecz wywołała reakcję o dużej skali, ale powtórzę, to jest wyjątkowy obszar, wyjątkowa sytuacja. Jeżeli mielibyśmy uogólniać, no to powtórzę, są to wystąpienia spontaniczne, oddolne, o zaangażowaniu do kilkuset osób, które wygasają również relatywnie szybko. Iskrą, która powodowała takie wystąpienie, było najczęściej pojawienie się funkcjonariusza państwowego, czy poborcy podatkowego, czy geodety, czy mierniczego. To wywoływało reakcję w postaci oporu pojedynczej osoby, pojedynczej rodziny, dotkniętej zwłaszcza działalnością sekwestratorów, której spieszyła na pomoc część, a niekiedy niemal cała społeczność danej miejscowości. To doprowadzało do starcia fizycznego pomiędzy funkcjonariuszami państwowymi, w skład których często wchodzili policjanci. Oczywiście tło stanowiła arogancja tych urzędników, ich pewna bezwzględność, no nie wzięcie pod uwagę fatalnego stanu materialnego, w jakim często ci ludzie się znajdowali. Mieliśmy do czynienia z różnym stopniem agresji fizycznej skierowanej przeciwko urzędnikom i mogło udać się odeprzeć takie najście, ale to był sukces krótkoterminowy i taki urzędnik wracał z większą eskortą policyjną i czynności zasadniczo były efektywnie przeprowadzane. Jeśli chodzi o podziały społeczności wiejskich na tle tych wypadków. No, zwraca tutaj rzeczywiście uwagę rola kobiet. Wśród tych 200 incydentów, w co najmniej kilkunastu, można mówić o ich roli istotnej, jeśli nie wiodącej. Przedmiotem, szczególnie sekwestracji, niejako karania za zaległości podatkowe, była, jak to się określa, żeńska część gospodarstwa wiejskiego. Skrzynie, kufry, odzież. To oczywiście powodowało, że niepokój, agresja, opór ze strony kobiet był naturalny. Mimo jak zauważalnej skali tego typu wystąpień, trudno tutaj mówić o działaniach stricte anarchicznych, nie liczących się z konsekwencjami ze strony uczestników, czy absolutnie nie można zarzucić uczestnikom brak świadomości ich obowiązków czy powinności. W wypadku, przynajmniej części, zajść na tle antypodatkowym dochodziło do porozumienia, po pierwszej fali oporu, do porozumienia między urzędnikami a występującymi chłopami. Zjawisko buntu stricte wiejskiego, oporu stricte wiejskiego w pierwszej połowie lat 30. odgrywało istotną rolę, jeśli idzie o całość krajobrazu związanego z podobnymi niepokojami, ale za wyjątkiem Leska lub tych wystąpień, które miały bardzo silny aspekt polityczny, nigdy nie rozlały się one na większy obszar i były tłumione relatywnie sprawnie. Więc zjawisko było dostrzegane, było przez administrację komentowane, szukano dróg wyjścia, ale nie można powiedzieć, aby tego typu niepokoje zachwiały globalnie oglądanym porządkiem wewnętrznym czy bezpieczeństwem wewnętrznym w okresie II Rzeczpospolitej. Jakie konsekwencje wypadki buntu społecznego miały dla funkcjonowania społeczności wiejskich w pierwszej połowie lat 30? Oczywiście należy postawić pytanie o to, czy w ogóle można mówić o jakiejkolwiek skuteczności tego oporu, czy tak demonstrowanego oporu wobec działań państwa. Rzeczywiście scenariusze na wypadków na krótką metę były rozmaite. Niektóre z tych incydentów, mimo zastosowania przemocy fizycznej, mimo fizycznego zwarcia z przedstawicielami aparatu państwowego, mogły przebiegać łagodnie, czy względnie łagodniej. Po krótkim zwarciu dochodziło do zaprzestania wzajemnej przemocy, jakieś negocjacje na miejscu były podejmowane przez liderów tego krótkotrwałego oporu z jednej, z drugiej przez urzędników. Takie sytuacje miały miejsce. No, mamy też przypadki inne, kiedy incydenty przybierały formę brutalną. Wypadek we wsi Leplówka na Polesiu w roku 33, czy również w 33 incydent na tle kradzieży leśnej przyniosły ofiary śmiertelne przy reakcji policyjnej. Ale tu zaznaczę mocno, na tle innych kategorii, przypadków buntu społecznego, te niepokoje wiejskie kończyły się względnie małą ilością ofiar. Ale tak czy inaczej, to w perspektywie krótkoterminowej opór zawsze kończył się porażką. Nie osiągano na miejscu zamierzonych celów. Nawet jeżeli udawało się wyrzucić sekwestratora ze wsi, no to wtedy wracał z jednym czy dwoma policjantami. Jeżeli ponownie taki zespół udało się ze wsi usunąć przemocą, no to wtedy urzędnik wracał w towarzystwie kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu policjantów, no i to przesądzało sprawę na rzecz aparatu państwowego. W krótkiej perspektywie chyba żadna taka sytuacja nie zakończyła się sukcesem wiejskich społeczności. Pamiętajmy, że gdyby wziąć pod uwagę perspektywę administracji, no ona za jeden z najważniejszych swoich celów uznawała utrzymanie porządku, bezpieczeństwa wewnętrznego. Stąd zdecydowanie, a niekiedy takie przyzwolenie na brutalność, jeśli opór był silniejszy. Nawet jeżeli wymagało to zaangażowania większych sił i środków, ten porządek zawsze bywał w końcu przywracany. Ale czym innym sytuacja na miejscu i spacyfikowanie samej społeczności, no a czym innym refleksja na poziomie niższego czy średniego szczebla administracji państwowej. Tutaj mimo tego, że te incydenty często były efektem błędów popełnianych przez tą administrację, zwłaszcza niższego szczebla, braku rozeznania w sytuacji, czy to jeśli przychodził moment refleksji, to bardzo często diagnozy zaistniałej sytuacji, no pozostawmy recepty, ale właśnie diagnozy, okazywały się realne, realistyczne. Czy starostowie, czy wojewodowie zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że sytuacja wsi w okresie kryzysu jest bardzo ciężka, że w wielu miejscach mamy do czynienia z nędzą i to nędza stała za wieloma objawami oporu wobec działań władz. Zdawano sobie również sprawę z tego na poziomie czy starostw, czy województw, że tak naprawdę można byłoby wiele z tych niepokojów wyeliminować, gdyby nie bezwzględność i arogancja samych urzędników, którzy przeprowadzali konkretne czynności. Mamy do czynienia z refleksją ubraną w postać wielostronnych raportów analizujących przyczyny konkretnych niepokojów, które docierały oczywiście do władz wyższych, do władz centralnych. Na tym poziomie długofalowym do pewnych zmian dochodziło. Na początku 1935 roku nastąpiły w końcu zmiany, które uczyniły lżejszym to zawsze konfliktogenne zjawisko, jakim jest odbiór zaległości podatkowych. Generalnie zmierzano do uproszczenia tego systemu, do likwidowania punktów zapalnych, jak na przykład takiego jednostkowego ściągania niewielkich zależności, biorących się tylko i wyłącznie z opłat manipulacyjnych. I z punktu widzenia wsi to chyba było najważniejsze, co zresztą, proszę Państwa, interesujące. Komuniści zainteresowani niepokojami na wsi w latach 34-35 przyznawali. Skończyły się incydenty na tle podatkowym. Nie jesteśmy w stanie zdopingować pośrednio czy bezpośrednio mieszkańców wsi do tego, aby stawiali opór sekwestratorom czy towarzyszącym im policjantom. No działano na zasadzie kija i marchewki. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami w prawie, no ale z drugiej strony uderzano w graczy, w podmioty sceny politycznej. I pierwsza połowa lat 30. to czas, kiedy władze sięgają po radykalne środki w postaci decyzji o rozwiązywaniu struktur organizacji politycznych, na które składa się odpowiedzialność za rozgrzewanie nastrojów radykalnych na wsi. Lata 1932-33 to także bardzo skuteczne uderzenie w organizacje komunistyczne, które próbowały zyskać znaczenie na wsi i rzeczywiście zyskiwały je na obszarach wschodnich.
Choć po II wojnie światowej komuniści przeprowadzili oczekiwaną przez chłopów reformę rolną, problemy dla wsi nie zniknęły. Razem z prowadzoną polityką kolektywizacji w krajach tzw. bloku sowieckiego, także w Polsce próbowano wprowadzić ten typ uprawy gospodarczej, spotkał on się jednak ze zdecydowanym chłopskim oporem. Opór wobec kolektywizacji nie był oczywiście jedyną formą oporu, jaką wieś stosowała w okresie PRL-u. Można tutaj jednak raczej mówić o takim zjawisku, że mieliśmy tutaj do czynienia w okresie PRL-u raczej z takimi buntami doraźnymi, kiedy wieś mobilizowała się przeciwko jakiemuś konkretnemu zdarzeniu. Zasadniczy opór przeciwko kolektywizacji to jest jedyna taka forma, w której możemy mówić o takim właśnie rozlewaniu się w wielu miejscach ludowego oporu. Ze zorganizowanym oporem chłopskim w sytuacji, kiedy samoorganizacja poza państwowymi ramami jest niemożliwa, w PRL możemy mówić pod koniec lat 70., kiedy to powstawał Komitet Obrony Robotników, Wolne Związki Zawodowe i pod wpływem tych wydarzeń powstała także Rolnicza Solidarność. Po zalegalizowaniu Wolnych Związków Zawodowych w 1980 roku powstał Komitet Założycielski Związku Zawodowego Rolników, który w statucie przyznawał prawa członkowskie rolnikom indywidualnym, chłoporobotnikom i pracownikom rolnym. Powstał także Związek Solidarność Chłopska oraz Samorządny Związek Producentów Rolnych. Choć związki zawodowe robotnicze uzyskały akceptację władzy, to próba zarejestrowania Związku Zawodowego Rolników spotkała się z odmową. Prawdopodobnie władza mogła się obawiać powtórzenia sytuacji okresu zaraz po II wojnie światowej, kiedy to chłopi stanowili jedną z najpoważniejszych sił opozycyjnych wobec niej i w związku z tym odmówiono rejestracji Związku Zawodowego Rolników. W styczniu 1981 roku rolnicy zaczęli strajk w Ustrzykach Dolnych w Rzeszowie. Bardzo szybko rozprzestrzenił się on na wiele lokalnych protestów, które wybuchały w wielu miejscach kraju. Jednym z takich liderów strajkujących rolników w tamtym czasie był Jan Kułaj. Ostatecznie w lutym tego samego roku podpisano porozumienie z rządem, które gwarantowało nienaruszalność i wolność obrotu chłopską ziemią. Wszystko to jednak skończyło się razem z wprowadzeniem stanu wojennego i delegalizacją tego typu organizacji. Po 1989 roku zasadniczym punktem, wobec którego chłopi podejmowali opór, było wprowadzenie w Polsce zasad skrajnego neoliberalizmu i skrajnego urynkowienia także de facto rolnictwa. Neoliberalizm w tej wersji, w której w Polsce został wprowadzony, de facto doprowadził do zniszczenia wolnej konkurencji na rzecz monopolii. W związku z tym obserwowany był proces wyparcia ze wsi małych i średnich samowystarczalnych gospodarstw. Co jeszcze ważne, to, że po 1989 roku coraz mocniej pojawiła się taka ideologia wieśniaka, czyli wieśniak był symbolem zacofania, symbolem przywiązania do starego ustroju, symbolem niezaradności. Jeżeli chodzi o konkretne problemy, to głównym z nich było zadłużenie. Chłopi najczęściej przyzwyczajeni byli do brania pożyczek ranych na zasiew czy na modernizację własnych gospodarstw. Pożyczek takich udzielało państwo w okresie PRL-u. Po reformach Leszka Balcerowicza i uwolnieniu rynku oprocentowanie takich pożyczek poszybowało i rolnicy bardzo często dnia na dzień nie byli w stanie takich pożyczek spłacać. Bez tych pożyczek nie byli się jednakże w stanie rozwijać swoich gospodarstw i skazani byli na przekształcenie ich z produkujących na rynek na produkujące wyłącznie na utrzymanie. Gigantyczne wzrosty oprocentowania powodowały, że blokowały się możliwości rozwoju rolnictwa. Po protestach pierwszych po 1989 roku powołano komisję, która miała zaproponować jakieś rozwiązanie dla nadmiernie obciążonych gospodarstw rolnych. Banki zaczęły dawać kredyty na spłatę starych kredytów. Problem polegał jednak na tym, że dławiące oprocentowanie pozostało. Zaczęło to nakręcać spirale zadłużenia. Wobec tak postawionej sprawy chłopi podjęli opór, który głównym liderem wyrósł znany wszystkim Andrzej Leper. Protesty objęły właściwie wiele miejsc w całym kraju ze słynnym wysypywaniem pszenicy, tudzież wylewaniem gnojówki. Ostatecznie udało się prowadzić pewne rodzaju złagodzenie skrajnie neoliberalnych reform, co oczywiście nie spowodowało, że wieś się uspokoiła. Bardzo wiele zjawisk po prostu stały się częścią pewnej codzienności i strategii przetrwania. W stosunku do wsi, zwłaszcza w tak szerokim okresie historycznym, jakim jest powiedzmy gdzieś XIX wiek do współczesności, o którym mówiliśmy w dzisiejszej audycji, bardzo trudno jest wyróżnić jedną przyczynę, dla której chłopi mieliby się buntować. Był to cały szereg różnego rodzaju zjawisk, które wpływały na to, że na wsi dochodziło do zaburzeń. Od wykluczenia ekonomicznego, które właściwie przewija się przez cały czas, aż do ostatnich buntów chłopskich, po wykluczenie polityczne oraz, co równie ważne postrzeganie wsi jako symbolu czegoś gorszego, czegoś, czego należy się wstydzić, czy czegoś, co jest w statusie postrzegane jako niższe, szczególnie mieszkańców tej wsi, tak zwanych wieśniaków w swoim czasie, więc wobec takich zjawisk podejmowany jest opór. To była audycja Wszyscy Jesteśmy ze Wsi. Dziękuję.
Aj, bidami, bidami, chłopu na zagonie. Aj, cały dzień trzeba robić u pana na gumnie. Aj, dana i ta dana, i ta dana, dana. Aj, dana i ta dana, i ta dana, dana. Aj, dana i ta dana, i ta dana, dana. Aj, dana i ta dana, i ta dana, dana.
Wysłuchali Państwo podcastu Wszyscy Jesteśmy ze Wsi, Stowarzyszenia Folkowisko. Redagują Katarzyna Chodoń i Michał Rauscher. Teksty źródłowe czyta Anna Szawiel. Produkcja Maciej Piotrowski. Patroni medialni: Presje, Pismo Folkowe, Nowy Obywatel, Magazyn Kontakt i Le Monde Diplomatique. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.